Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Cieszę się, że Was widzę i cieszę się, że możemy się spotkać. List do Efezjan, 5 rozdział. Otwórzmy sobie. Ja tylko wspomnę o kilku później jeszcze innych miejscach, ale głównie list do Efezjan, 5 rozdział. Trzeba przypomnieć sobie pewne rzeczy dotyczące Ewangelii. Tak po raz pierwszy muszę powiedzieć, że jakby to powiedzieć, te słowa pieśni, jedna z tych ostatnich pieśni, ogłoszenie Ewangelii, że mamy napełnić swoje serce tym nasieniem, to po raz pierwszy jakby do mnie dotarło, ponieważ ta pieśń jakby taka nie była taka chrystocentryczna, tylko po prostu ogłoszenie Ewangelii, że są ludzie, którzy potrzebują Ewangelii i że ty musisz napełnić swoje serce tym dobrym nasieniem. No, pomyślałem, to jest dobra pieśń właściwie, taka do tego, co dzisiaj chciałem wam powiedzieć i z czym chciałem się podzielić. Bo Ewangelia to nie jest tylko jakaś nowina. Tak? To nie jest tylko teoria, z którą się zgadzam. To nie jest jakaś doktryna tylko, którą po prostu wyznaję. W taki sam sposób funkcjonowali pewni religijni Żydzi. Tak? I Pan Jezus mówi do nich bardzo wyraźnie, że sądzicie, że macie życie w tym słowie. On mówi, ono nie, ono nie jest w tym słowie, tylko takim literze. Życie jest we mnie. Jezus jest słowem. Jezus jest żywym słowem. Jeszcze jedna taka wspominka z tego roku 93. W 93 roku, bodajże w styczniu właśnie, zatonął Heweliusz. Prom Heweliusz. Jeden z powodów, na których on zatonął, był taki, że nie był porządnie obładowany. Nie był porządnie obładowany. Był za lekki. Bujał się jak kaczka. Tak mówiono o nim. I kiedy przyszły te mocne fale, kiedy przyszedł mocny wiatr, po prostu przewróciło go na bok i on poszedł na dno. Bardzo podobnie jest z naszymi sercami. Oczywiście źle, gdyby nasze serca były obciążone troskami. Gdyby były obciążone jakimiś złymi myślami. Ale mają być właśnie obciążone Bożym Słowem. Mają być nasycone, głęboko nasycone Bożym Słowem. Jeżeli masz porządnie stać w swoim życiu, musisz być nasycony Bożym Słowem. Ewangelia nie dotyczy tylko naszej przeszłości, tego, że kiedyś byłem zbawiony i nie dotyczy tylko jakiejś przyszłości, może, mam nadzieję, dostanę się do nieba kiedyś tam. Ona tak samo dotyczy teraźniejszości. I kiedy czytamy listy, na przykład ten list do Efezjan, który mamy, apostoł Paweł bardzo wyraźnie zawsze przedstawia swoją teologię, kim jest Jezus Chrystus, jakie jest nasze zbawienie, a potem przechodzi do teraźniejszości, nasze życie tu i teraz, jak ma wyglądać, nasze życie tu i teraz. Ja się skupię na 5 rozdziale i głównie na wierszu 18, wiersz 18, nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość, ale bądźcie pełni ducha, przepraszam, i 19, ten, rozmawiając z sobą przez psalmy i hymny i pieśni duchowne, śpiewając i grając w sercu swoim Panu. Więc gdyby ktoś tytuł potrzebował do kazania dzisiejszego, to będzie o rozmawianiu przez psalmy. Rozmawianiu psalmami, można też tak powiedzieć. Jak rozmawiam psalmami? Przez psalmy albo psalmami. Wyobraź sobie to w taki sposób, że Ewangelia nadaje ci nową tożsamość. To tak, jakbyś trafił do innego kraju. Jak to wielu ludzi stara się o obywatelstwo w jakimś kraju. W Ameryce to często widzimy na jakichś filmach. Ktoś stara się, uczy się historii, zdaje jakieś tam egzaminy. Ale jedną z ważniejszych rzeczy jest język. Jest język. Tak? I to nie jest tak, że dostałem dowód, paszport, cokolwiek tego kraju, i już umiem język. No, wielu z nich bardzo długo uczy się tego języka. Moja mama jest w Niemczech, ma dowód niemiecki, tak, czy paszport i tak dalej, dokumenty, ale ten niemiecki jest słaby. Co tu dużo mówić? Woli mówić po polsku, po naszemu. Tak więc Ewangelia to jest jakby nowy kraj. Ma nowe zwyczaje, nowy język i muszę nauczyć się języka tego nowego kraju. Muszę nauczyć się języka tego nowego kraju. Zacznę jeszcze też w taki sposób, z takiego pytania. Skąd biorą się, niedawno tutaj był koncert i aż to była taka wielka przyjemność posłuchać tego grania. Każdy z nich reprezentował coś innego, coś szczególnego, swój kunszt, swój warsztat i później razem, prawda, kiedy oni to zgrywają, wychodzi piękna pieśń, prawda, piękna melodia i tak dalej. Skąd biorą się muzycy? I tak samo możemy dalej zadać pytanie, skąd biorą się sportowcy? Skąd biorą się matematycy, językowcy? Oczywista rzecz jest taka w Biblii, to trzeba bardzo wyraźnie powiedzieć, że nie bylibyśmy w stanie nic z siebie ani pomyśleć, ani zrobić. Każdy nasz oddech jest w ręku Boga, naprawdę. To Bóg czyni nas, jak do Mojżesza mówi, kto czyni człowieka wymownym albo jąkałą, albo niemową wręcz. A Hiob co mówi? No Pan dał i Pan wziął. I nie mówi tylko o tym, że Pan dał mu jakieś dobra, jakieś rzeczy i zabrał mu jakieś rzeczy. Dał życie i zabrał życie. Jego dzieci. Tak, dał życie i zabrał życie. Pan dał, Pan wziął. I mówi, niech będzie imię Pańskie błogosławione. Hiob to rozumiał. Wszystko jest w ręku Boga. Całe moje życie, każdy oddech jest w ręku Boga. I musimy naprawdę to rozumieć, to gdzieś musi do nas dotrzeć. I owszem, można urodzić się z pewnymi predyspozycjami. Ktoś rodzi się silny do sportu, ktoś rodzi się, ma takie umiejętności matematyczno-kalkulacyjne, które narody mają takie specyficzne dary do tego, żeby liczyć, kalkulować i w głowie to potrafią robić. Ale języka trzeba się nauczyć. Można mieć skłonności, ale musisz się nauczyć języka, nowego języka tego kraju. Jest pewien język, którego można się nauczyć tylko od tej jednej osoby. I oczywiście wiecie, o czym mówię. Mówię o języku Ewangelii, mówię o języku łaski, mówię o języku naszego Pana, Zbawiciela Jezusa Chrystusa. To jest nowy język. I tego trzeba chcieć się też nauczyć. Bóg wlewa w nas pragnienie. To nie jest takie, że uczę się języka wroga, tak jak nas uczono rosyjskiego. To to było, pamiętam, mówiono nam czasami, no trzeba znać język wroga. Tak nam czasami mówiono. Nie? Nie uczymy się języka wroga. Nie uczymy się czegoś na siłę. To jest coś, czego ja pragnę, tęsknię. Ta melodia tego języka jest dla mnie przyjemna. Ona jest powabna dla mnie, ciągnie mnie. Ja chcę rozmawiać z Ojcem, chcę rozmawiać z moim Panem właśnie w takim języku, można powiedzieć. Nie zrobiłem dzisiaj slajdów zupełnie, ale można znaleźć takie nazwisko William Sidis, Sidis się czyta, William Sidis. Okrzyknięto go, że to był największy geniusz, najbardziej inteligentny człowiek na świecie, bardziej inteligentny niż Einstein, niż Newton, ktokolwiek tam jeszcze. Niewielu jest takich, było, chyba nikogo nie było takiego jak on. Liczą jego ten IQ, czyli iloraz inteligencji od 260 do 300, gdzie Einstein miał 160, a on miał 260 i więcej. Tak? Jak był półtorarocznym dzieckiem, już czytał gazety, kiedy miał 9 lat, to zapisałem sobie te kilka rzeczy, a w 8, kiedy miał 8 lat, potrafił biegle mówić po francusku, niemiecku, rosyjsku, turecku, ormiańsku, łacińsku, no i oczywiście swoim ojczystym języku, czyli po angielsku. W wieku 9 lat tworzy nowy język. Wymyślił sobie nowy język i studiowany przez językoznawców został uznany za kompletny, poprawny, fascynujący. 9 lat. Wyobrażacie sobie coś takiego? Badano jego życie, opisują na różne sposoby. Ja czytałem tylko jedną jakąś tutaj z jego opisów, które są, można na Wikipedii też znaleźć całkiem sporo materiałów na jego temat. Powiedziano w taki sposób też. Mimo, że był tak inteligentny, nigdy nie miał dzieciństwa, ani nie był dzieckiem. Kiedy miał zaledwie 9 lat, zdał egzaminy wstępne na Uniwersytet Harvarda. Ludzie, którzy mówili, żeby nie robił tego, to właśnie z tych względów. Dajcie mu być dzieckiem. Ale rodzice tego nie chcieli zrobić w jego przypadku. Kiedy miał 12 lat, robi wykłady na temat czwartego wymiaru dla społeczności naukowców i mediów. To jest po prostu niesamowite. Rodzice mieli jeden bardzo wyraźny cel. Wychować geniusza. Sami byli bardzo zdolni i chcieli wychować geniusza. I udało im się, ale takie zdanie tam pada. Zadbali o wykształcenie jego umysłu, ale całkowicie zapomnieli zadbać o pewną zasadniczą część jego serce i duszę, jego serce i jego emocje. I on sam w innym miejscu mówi, skąd to wziął, pewnie od rodziców, bo tacy byli. Mówi, ja Boga nie potrzebuję. Ja Boga nie potrzebuję. Ja sam tworzę ten świat, w którym żyję. Ale nie umiał się w nim odnaleźć. Kiedy ma 16 lat, wchodzi na drogę buntu, robi strasznie głupie rzeczy, żyje bardzo pospolicie gdzieś tam jako magazynier, sprzedawca, robi śmieszne rzeczy. W tym czasie oczywiście publikuje, też pisze, ale generalnie będąc bardzo inteligentnym, będąc bardzo wykształconym, mając niezwykłe predyspozycje, idzie właściwie drogą głupców. Bo drugie pytanie jest takie, jak zadałem pytanie, skąd biorą się tacy geniusze, tak? Oni uczą się od kogoś, czegoś, ale skąd biorą się głupcy? No to Biblia bardzo wyraźnie mówi, rzekł głupiec w sercu swoim, nie ma Boga. Rzekł głupiec w sercu swoim, nie ma Boga. I on to skądś wziął, ktoś mu to przekazał. Nauczył się wielu innych rzeczy, był geniuszem, ale języka swojej duszy nie umiał się nauczyć. Ktoś, kto odrzuca Boga, odrzuca Jego Słowo, ten biblijnie jest głupim człowiekiem. To nie oznacza, że jest nieinteligentny, czy mało inteligentny. Oznacza, że jest głupi właśnie w tej Bożej perspektywie, bo nie uznaje Boga. Zaraz to wykażemy, zaraz to pokażemy w tym naszym tekście. Ale jeszcze troszeczkę powiem na ten temat. To, co obserwuję teraz, kiedy widzę, jakby to już podwójnie. My wychowaliśmy swoje dzieci, naszą czwórkę. Teraz nasze dzieci wychowują swoje. I jak z nimi postępują, co z nimi robią. I jedną rzecz opanowali naprawdę do perfekcji, mianowicie to właśnie, że mówili do nich w dwóch językach. Polskim i angielskim. Polskim i angielskim. I ta nasza najstarsza wnuczka, to były takie momenty, że nie chciała po polsku. No teraz jest odwrotnie, nie chce po angielsku, ale rozumie doskonale, jak trzeba to rozmawia. Po prostu między jednym a drugim językiem przechodzi płynnie, bez żadnego problemu. Kiedyś pamiętam, puściłem jej bajkę zupełnie po angielsku, wcale nie taka łatwa, w fabule. Rano zapytałem je, o czym było i ona mi po polsku opowiedziała, o czym tam było, ze szczegółami. Tak? Także dla mnie to jest fenomenalne, coś niesamowitego. W każdym razie, każdy z tych muzyków czy sportowców i tak dalej, oni przychodzi czas, że muszą ćwiczyć. Tak? To taki dosyć znany, zabawny żart był, że ktoś podjeżdża do policjanta, bo się zgubił i mówi, proszę pana, jak mam trafić do filharmonii? Jak mam trafić do filharmonii? A on mówi, że pana, ćwiczyć. No proste, nie? Tak, my ciągle ćwiczymy się i jedna z rzeczy, które uczymy nasze dzieci, to uczymy wartościowania. Wartościowania. Uczymy wartości rzeczy, uczymy wartości osób, zwierząt tak samo. Czasami dzieci nie mają, bojąc się, tak, podchodzi do kota i chce go tam przytulić, ale go tam tak właściwie tak. No różnie to bywa, tak? I ze sobą to samo dzieci robią, tak, w stosunku do siebie. Też często nadużywają tej siły i nie rozumieją wartości, tak? Tego drugiego człowieka, jakby życia samego, rzeczy, już nie mówiąc, ile razy widziałem taką scenę, że dziecko ma coś cennego, czy jest komórka, czy coś tam wziął ze stołu, kubek zwyczajny, po prostu spuszcza na podłogę, pękło, a ciekawe, zobaczmy, co się stanie z następnym, nie? Dziecko nie ma w ogóle poczucia, że to było coś ważnego, że to kosztowało. Nie ma. My tego uczymy przez cały czas naszych dzieci wartości. Ale największa wartość, jakiej się uczymy w życiu, to jest właśnie to, co chcę dzisiaj powiedzieć. Wartość Bożego Słowa. To, co powiedziałem o tym statku, który jeżeli nie będzie dobrze załadowany tym właściwym słowem, słowem prawdy, będzie się bujał i przyjdzie większy wiatr, większa fala i zatonie. Czy moje życie jest wypełnione Jego Słowem? Ja często zadaję sobie takie pytanie, takie Boże banalne, nigdy się nie zdarzyło, ale skoro zdarzyła się wojna, czemu nie może się zdarzyć dalszy ciąg tego wszystkiego? Często zastanawiam się, co by było, gdybym trafił do więzienia? I czasami tak z kimś rozmawiam. Co by było, gdybyś trafił do więzienia i nic nie możesz ze sobą mieć? Jak byś dał radę bez Bożego Słowa? No, ja bym chciał na przykład mieć Boże Słowo i chciał mieć śpiewnik na przykład ze sobą. Głos wiary koniecznie. Ale co byś zrobił, gdybyś nie miał Bożego Słowa? I ktoś powiedział kiedyś, a wiesz co, tam ja już czytałem kiedyś, tam właściwie ja tam daję radę, tam spokojnie, czasami tydzień cały, więc tam nie potrzebuję. To jest przerażające, prawda? Gdyby ktoś ma taką koncepcję, że nie potrzebuje Bożego Słowa. I ja nie mówię tylko o literze. Ja mówię o tym, czy umiesz się zachwycić Chrystusem, czy umiesz się zachwycić Ojcem, bo o tym zaraz będziemy mówili. I pierwszy werset tego piątego rozdziału, tutaj przez cały czas Paweł daje siebie też jako wzór, mówi o w ogóle postępowaniu. I wreszcie w tym piątym rozdziale pada takie bardzo ważne sformułowanie. Bądźcie więc naśladowcami Boga, jako dzieci umiłowane. Mamy być naśladowcami Boga, jako dzieci ukochane. Inne tłumaczenia na przykład mówią, naśladujcie Boga w taki sam sposób, jak to czynią dzieci prawdziwie miłujące swojego Ojca, które są nieustannie w Niego wpatrzone. Ale tak pomyślałem, ten przekład nie do końca dobrze to oddaje, bo tam jest zły akcent. Tam jest akcent na dzieci, które kochają po prostu Ojca. No fajnie, to brzmi dobrze, ale pierwszy akcent tego tutaj sformułowania to, że my jesteśmy ukochani. Bóg jest, przez Boga jesteśmy ukochani. Bóg jest na pierwszym miejscu. Na Niego pada akcent i dzięki Jego miłości moje życie nabiera wartości. To jedna z największych wojen, że tak można powiedzieć, które toczymy nie tylko dzieci, które ja obserwuję w szkole, ale tak samo widzę dorosłych. My ciągle staczamy wojnę o tożsamość. Kim jestem? Coś musi mi nadawać tożsamość. Bardzo często jest to moja praca, moje właśnie wysiłki, mój intelekt, moje różne rzeczy, którymi się zajmuję w życiu, one. I to jest dobrze, to jest okej, okay, tak? Po to się kształciłeś, po to masz jakiś. Fajnie, że ktoś cię widzi, to jest fajny człowiek, tak? Dobrze gotuje, dobrze liczy, nie wiem, cokolwiek, tak? Dobrze się zajmuje dziećmi. Masz swoją wartość, chwała Bogu. Ale jeżeli to jest tylko to, to tego jest za mało. I szczególnie myślę o takich momentach, kiedy przychodzi nam, mamy do czynienia z jakimiś problemami, które dzieci mają. Dzieci przychodzą ciągle z jakimiś problemami, z pytaniami. Czasami tych pytań jest za dużo, czasami te pytania są infantylne albo zbyt trudne, nie wiadomo jak do tego podejść. Ale jakiekolwiek by były, jeżeli ja nie jestem obładowany Bożym Słowem, jeżeli ja to Słowo nie przetrawiłem, to ja nie będę wiedział, jak rozmawiać ze sobą przez psalmy, hymny i pieśni duchowne. Nie będę wiedział. Bo nie będę wiedział w ogóle, co zacytować, jak zacytować, czy to jest właściwe słowo na ten moment, na ten problem. Jeżeli nie będziesz właściwie załadowany tym słowem, jeżeli w twoim sercu nie będzie tego słowa, będziesz mówił swoje mądrości, będziesz mówił swoje rzeczy, bo tak nie wypada, bo ja tak uważam, bo ludzie, bo ksiądz, bo ktoś tam. To jest żaden autorytet. To jest żaden autorytet. W naszym życiu musi być ten autorytet Bożego Słowa. Tym Słowem musimy żyć. To nie może być tylko to, że ja obkładam kogoś Bożym Słowem, jak rózgą jakąś, ale ja muszę żyć tym Słowem. To Słowo musi mnie przemieniać. Dlatego mam być naśladowcą Boga. Mam przyglądać się Jemu. Więc jaki przekaz ja otrzymuję? Jaki przekaz otrzymujesz, kiedy czytasz Boże Słowo? Co czytasz? Czy widzisz tylko moralne kwestie? Czy widzisz tylko ciekawostki jakieś tam, nie wiem, techniczno-historyczne, jakieś tam geologiczne, nie wiem. Są takie różne spory na temat Biblii, że to jest niewiarygodne. Co czytasz? Jaki przekaz otrzymujesz? Zwróćcie uwagę, czasami jest taka zabawa. Dzieci mają głuchy telefon. Graliście kiedyś w głuchy telefon? Kto nie grał, nie? No, porządne dzieciństwo mieli, to niektórzy przynajmniej. Zabawa polega na tym, no, mówi się na ucho komuś, jednemu dziecku, jedno przekazuje dalej, dalej, dalej. To idzie przez kilkanaście osób i na końcu wychodzą przeważnie śmieszne rzeczy, że ktoś jednak coś tam po drodze przekręci. No, właśnie tutaj mamy taką właśnie kwestię z Biblią, żeby nie przekręcić. Żeby usłyszeć, to naprawdę usłyszeć, co Bóg mówi do mnie. Nie tylko, co ktoś tam powiedział, ale co Bóg mówi do mnie w swoim żywym Słowie. Bóg jest zakochany w swoim Słowie. To jeszcze sięgnę tylko, aż otworzyłem przed nabożeństwem, sobie przypomniałem, z Dziejów Apostolskich, właśnie 13 rozdział i 48 wiersz, 13 rozdział 48, Paweł i Barnabas zwracają się do pogan i tam jest taki moment w 48 wierszu, kiedy mówi tak: poganie, słysząc to, kiedy potem jest powiedziane, że ustanowiłem ci światłością dla pogan, żebyś był zbawieniem aż po krańce ziemi, poganie to usłyszeli, radowali się i powiedziane jest wyraźnie, wielbili słowo pańskie. Wielbili słowo pańskie. Wielbili słowo pańskie. To samo jest wyrażone w psalmie 56. Psalm 56. Warto to sobie odnotować. W dwóch miejscach mówi o tym psalmista. Piąty werset. Mówi tak: Bogu, którego słowo wysławiać będę. Bogu ufam, nie lękam się. Cóż może uczynić mi człowiek? I później jeszcze raz w 11 wierszu: Bogu, którego słowo wysławiać będę, Panu, którego słowo wysławiać będę, Bogu ufam, nie lękam się. Cóż może uczynić mi człowiek? Czyli widzi Słowo Boże jako największą obronę dla swojego życia, największą obronę przed przeciwnikami, największą obronę w tych trudach, wiatrach, zmaganiu życia. Słowo, Słowo. Więc to robili poganie i to też tutaj my widzimy, kiedy czytamy: bądźcie naśladowcami Boga jako dzieci umiłowane. Więc przyglądamy się temu, jaki jest Bóg, co On robi. No jaki jest Bóg? No Bóg przede wszystkim kocha, bo jest miłością. To jest kolosalna różnica. My też chcielibyśmy kochać. Wiemy, że tak powinno być, że powinno się kochać, ale my nie jesteśmy miłością. My nie jesteśmy miłością. To nie wypływa z naszej natury. Dlatego tego języka musimy się nauczyć. Języka naszego Boga, języka naszego Ojca, naszego Zbawiciela. Język miłości. Więc jakby mówi tutaj apostoł Paweł: dotrzymujcie towarzystwa czy kroku. Przyglądajcie się Ojcu, co On robi, jak On działa, jak postępuje. I uczcie się tego języka miłości. Zauważcie, dalej mówi w drugim wierszu, chodźcie w miłości, jak i Chrystus umiłował was i siebie samego wydał za nas jako dar i ofiarę Bogu ku miłej wonności. Tak? Tu mamy to chodzenie w miłości, wzór Chrystus. Tak? Zauważ, jak ciebie pokochał Chrystus. Zauważ, w jaki sposób obdarzył ciebie swoją miłością. Przypomnij sobie, co zrobił z tobą, jak ciebie obdarzył swoją miłością. Czy jego miłość była taka ostrożna, taka, a zobaczymy, nie wiadomo, taka pełna rezerwy w stosunku, nie wiadomo, co z niego wyjdzie. No, niby cię kocham, ale tak naprawdę to takie z dystansem? Jaka była jego miłość? Jego miłość była wręcz, ktoś nazwał, szalona, ekstrawagancka. Ktoś powiedział, lekkomyślna, że on był tym rozrzutnym, jak jest syn marnotrawny. Niektórzy mówią, tak naprawdę to ojciec był marnotrawny. Ojciec po prostu daje, oddaje, daje, daje. To jest coś, co przerasta nasze wyobrażenie, ale tak właśnie Bóg do nas podchodzi. Nie kochał tylko po to, żeby coś od nas dostać. On pokochał nas, żeby dać nam wszystko z siebie. I mówi, właśnie tak kochajcie. To jest język bardzo trudny. Trudniejszy niż język polski, trudniejszy niż język chiński. To jest zupełnie nowy język. Język takiej właśnie miłości. I to jest miłość, można powiedzieć, obdarowująca. W przeciwieństwie, w odwrotności do tego, co jest w trzecim wierszu, że to będzie jakaś, nazwijmy tak umownie, miłość okradająca. I czytamy tam takie słowa: rozpusta, wszelka nieczystość lub chciwość, niech nawet nie będą wymieniane pośród was, jak przystoi świętym. Czyli jesteśmy nazwani Jego imieniem, należymy do Niego, jesteśmy nazwani świętymi, no i to wam nie przestoi. Jak się mówi, królewskie dzieci, królewskie zachowanie. Takie upomnienie królowa miała w stosunku do swoich dzieci. Królewskie dzieci, królewskie zachowanie. Nie mówię tego, nie rób tego, ale królewskie dzieci, królewskie zachowanie. Jesteście świętymi. Jesteście powołani przez świętego Boga, dla świętego Boga, do tego, żeby z Nim żyć. Jak to się przekłada na moje myśli, na moje słowa? Zobaczcie bardzo praktycznie, jeżeli powiedziałem o tym ćwiczeniu tych muzyków, sportowców i tak dalej, oni poświęcają się w tym, że muzycy ciągle te gamy. Ileż tego było w moim domu? Ileż tego ta Zosia leżała na podłodze i mówię, waliła pięściami już dosyć, nie chcę więcej tego pianina i tak dalej. Dzisiaj ktoś by powiedział, no gdyby tego nie zrobiła, to byłoby szkoda chyba trochę, nie? Szkoda by było. Trochę to kosztowało, ale to kosztowało. Tego języka trzeba było się nauczyć. Tych gam i później jakieś tam rytmiki, jakieś tam później inny gam jeszcze, nie wiem, już tak nie jestem w stanie nawet tego nazwać, czego ona tam się musiała nauczyć, żeby później gdzieś tam wystąpić przed ludźmi. W każdym razie potrzebujemy uczyć się. Słyszę, to ja mówię, daleko sięgam, a tu Piotrek siedzi, ile razy w domu słyszymy, zamyka się i ćwiczy, męczy tą harmonijkę, ale idzie, pomału idzie. No tak trzeba. I teraz, jeżeli ja spędzam większość czasu przed, to jeszcze taki przykład, z dzieciństwa pamiętam, jak działało kawały, jak działały. Mieliście coś takiego, bo my ze swoimi kolegami, jak się spotykaliśmy, czasami siedzieliśmy i jeden przez drugiego ciągle ktoś opowiadał jakiś kawał. Bo ten opowiedział, to ten mu się skojarzyło, opowiadał następny, ten następny i tak szło z takimi kawałami. I to był żaden problem, żeby opowiadać tych kawałów. Było, ho, ho, ho. Nie? Bo z czym przestajesz, tym nasiąkasz, tak tym się stajesz. Im więcej słuchasz wiadomości tylko polityki, jakichś tam programów, albo tylko słuchasz jakiegoś tam narzekania, marudzenia i tak dalej, to wsiąka. My przesiąkamy zawsze czymś. Więc jak to jest ważne, żebyśmy przesiąkali tym językiem naszego Ojca, naszego Pana Jezusa Chrystusa. Język miłości, język, który obdarowuje, a nie język, który okrada. Miłość, która okrada. I to widać, ta rozpusta, nieczystość w trzecim wierszu, chciwość. To jest miłość, która okrada, można powiedzieć. Tak? Bo oczywiście w tym momencie, kiedy to robimy, to my chcemy czegoś, co uważamy za dobre. Chciałem dobrze, wyszło jak zwykle. Tak? My chcemy czegoś, chcemy coś osiągnąć, chcemy coś mieć, ale tak naprawdę idzie to ku rozwiązłości. Coraz większy. Rozwiązłość to inaczej. Bóg ma swoje prawa, Bóg ustala granice, a mówimy, nie, tam poszerzmy te granice. A nie, tam to można, tam. A co tam? I rozwiązłość, tak? Poszerzam sobie swoje królestwo, gdzie ja mogę robić, co chcę, jak chcę. Więc porzucanie granic ustalonych przez Boga. Dochodzenie do brudnych praktyk. Z tym jest związana chciwość bardzo często, że ja chcę rzeczy jakieś tam, ja muszę to mieć, ja muszę ulec temu. A to jest związane z takim poczuciem niedowartościowania. Dlaczego dziecko bije drugie dziecko? Dlaczego chce czegoś tam, co akurat ten trzyma w ręku? Za chwilę to będzie leżało na ziemi i nikt nie będzie na to patrzył, ale jak on trzyma w ręku, to ja to muszę mieć. Chciwość i brak poczucia swojej wartości, brak poczucia bezpieczeństwa. Będę ważny, będę bezpieczny dopiero wtedy, jak to będę miał. I najgorzej jest, kiedy wykorzystujemy drugiego człowieka do tego. I to jest straszne i to jest nieakceptowane w Bożych oczach. Tak, niektóre języki uwielbiają po prostu smak plotek, uwielbiają smak sensacji. Nie potrafią właściwie nic innego powiedzieć, nic ciekawego nie mają do powiedzenia, jeżeli nie ma w tym sensacji. Jeżeli nie ma w tym czegoś takiego, a słyszałeś? Powiem ci coś niesamowitego, nie? Gdyby tak mówić o Bożej łasce, gdyby tak mówić tym nowym językiem, co Pan mi, powiem ci, co Pan dokonał w moim życiu. Bóg jest wielki. A wiesz co? A dzisiaj czytałem. Może to nie musi być takie och i ach, ale po prostu dzisiaj czytałem. Wiesz, i to, co mówisz, to akurat przypomina mi. I idę w Słowie. To samo dotyczy dorosłych osób, to samo dotyczy naszych dzieci, wnuków i tak dalej. Jeżeli nie ma tego punktu odniesienia, Słowo, Jego Słowo, to jest tylko puste nasze Słowo. Puste moje porady, bo ja jestem mądry, bo jestem inteligentny, więc słuchaj mnie, ja ci doradzę. I zobaczcie, przez cały czas tak to się ciągnie. Bezwstyd, płazeńska mowa, nieprzyzwoite żarty, ale nie przystoją. Raczej dziękczynienie. To charakteryzuje Boże dzieci. To jest ich język. To jest ich dialekt. Dziękczynienie. Dziękowanie połączone z tym, że ja to przekładam na życie, przekładam w praktykę. Jak mogę podziękować Tobie, Panie, nie tylko drugiemu człowiekowi. Jak mogę Tobie, Panie, podziękować za to, co się dzieje w moim życiu, co Ty zrobiłeś. I później jest ostrzeżenie, to niesamowite ostrzeżenie. Mówi tak, gdyż to wiedz ci na pewno, 5 wiersz, iż żaden rozpustnik, albo nieczysty, lub chciwiec, to znaczy bałwochwalca, tak, bo chciwość to jest jakby stawianie sobie bożka takiego, bałwochwalca, nie ma udziału w Królestwie Chrystusowym i Bożym. Nie ma udziału! Nie ma udziału w Królestwie Bożym i w Królestwie Chrystusowym. Dalej jeszcze, mówi tak, niech nikt z was nie zwodzi was próżnymi słowy, tak? Czyli jest słowo od Boga i są słowa puste, są słowa próżne. I te słowa próżne zwodzą nas. Bardzo często one brzmią nieźle, brzmią rozsądnie, brzmią logicznie, tak? Ale zwodzą nas, odwodzą nas od Boga. I dalej mówi dalsza część 6 wiersza. Z powodu nich spada gniew Boży na nieposłusznych synów. Z powodu nich spada gniew. Nie bądźcie ich wspólnikami. Sprawdzam tylko, bo jeszcze tu to samo słowo użył jeszcze tutaj w 3 rozdziale, w 6 wierszu, gdzie jesteśmy współuczestnikami obietnicy w Chrystusie. Jesteśmy współuczestnikami. A tu mówi, nie bądźmy uczestnikami tych, którzy w taki sposób myślą i postępują. Którzy karmią się pustym słowem i sieją dookoła siebie puste słowo. Nie bądźcie ich wspólnikami. Byliście bowiem niegdyś ciemnością, teraz jesteście światłością w Panu. Znowu mówi, jaka jest wasza tożsamość? Jakie jest twoje bezpieczeństwo? Jesteś światłością w Panu. Świat nie ma innej światłości niż to, kiedy Boże dzieci są posłane. Kiedy my jesteśmy posłani i zostawieni na tym świecie. I postępujcie jako dzieci światłości. I dalej tłumaczy, co to światło robi, bo owocem światłości jest wszelka dobroć, sprawiedliwość, prawda. Dobroć, sprawiedliwość, prawda. To jest cecha charakterystyczna tych, którzy są światłości. Dobroć, sprawiedliwość, prawda. Dochodźcie tego, co jest miłe, Panu. Znowu, jaka jest moja tożsamość, jakie jest moje bezpieczeństwo? Mój Pan. Pomyśl na tym, co jest Jemu miłe. Nie miejcie nic wspólnego z bezowocnymi uczynkami ciemności, ale je raczej karćcie, napominajcie. Niech wasze życie pokazuje wyraźnie, kto to jest i co to jest, tak? To jest szczególnie właśnie to słowo karćcie, jest użyte przez Jana, tam jest dobry odnośnik, Jana 16 rozdział i 8 wiersz, gdzie Duch Święty przekonuje świat o grzechu, sprawiedliwości i sądzie. Bo to nawet wstyd mówić, co się potajemnie wśród nich dzieje, wszystko to zaś dzięki światłu, dzieci światłości, dzięki światłu i słowu ich, wychodzi na jaw jako potępienia godne. Wszystko bowiem, co się ujawnia, jest światłem. Dlatego powiedziano, obudź się, który śpisz, powstań z martwych, zajaśnieje ci Chrystus. I to jest oczywiście apel do tych, których serca jeszcze nie zostały pobudzone przez Boże Słowo i nie zostały pociągnięte przez Boga. I dzisiaj to czytaliśmy w tych Dziejach Apostolskich, w 28 rozdziale, kiedy apostoł Paweł wyjaśniał, tłumaczył na każdy możliwy sposób, żebyśmy zrozumieli, na czym polega Ewangelia. Na czym polega Ewangelia? Na czym polega moc, suwerenność Boga? Na czym polega sprawiedliwość? Ale oni no, nie chcieli tego słuchać, widzieliśmy i Paweł wcale nie był miły, nie szukał poklasku, nie chciał, a dobrze, dobrze, żebyście tylko przychodzili, bo mi to nudno. Nie, mówi bardzo wyraźnie, no pewne, serca pewnych ludzi diabeł po prostu zaślepił, otępił ich. Były niewrażliwe, stały się niewrażliwe właśnie na Boże Słowo. Baczcie więc pilnie, jak macie postępować. 15 wiersz. Nie jako niemądrzy, lecz jako mądrzy, wykorzystując czas, gdyż dni są złe. Kolejna cecha Bożych dzieci, są mądrzy. Mądrze wykorzystują swój czas. Nie wiem, czy tak się dzieje w waszym życiu, ale mam, ja to zauważam. Coraz bardziej mnie nudzi to, co dzieje się w tym świecie. Oczywiście ja się bardzo interesuję polityką, słucham codziennie dosyć sporo tego, muszę się przyznać, ale coraz bardziej mówię sobie, to nie jest mój świat. To nie jest moja wojna, to nie jest moje życie, to nie są moje troski. Ja chętnie pomogę oczywiście. Tak? Wspieram misje, te, które tam widziałem, znam, co robią. Jak najbardziej jestem za tym, wspieram, pomagam, tak jak potrafię. Tak? Ale patrzę na ten świat, ten świat nie jest moim domem. Ten świat nie jest moim domem. Ja tu nie mam nic do zyskania. Tyle, co mogę zyskać w tym świecie, to jest Chrystus. Im bardziej będę pełny Jego słowa, tym bardziej sensowne będzie moje życie. Tym bardziej sensowne będą moje rozmowy z moimi bliskimi. Więc wykorzystujmy czas właśnie na taką mądrość, na takie używanie słowa. Dlatego nie bądźmy nierozsądni, ale rozumiejcie. I teraz mówi, jaka jest, co? Wola Pańska. Wola Boża. My często wolę Bożą chcielibyśmy rozumieć tak, co Pan Bóg przygotował w przyszłości. No, są rzeczy zakryte, które Bóg nam nie objawia. Ale jest wola Boża wyraźnie objawiona, tak jak tutaj. I dochodzimy do tego naszego właśnie wiersza 19 pomału. Nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość. Czyli w pewnym sensie każdy z nas jest swoistego rodzaju pijakiem, można powiedzieć, albo człowiekiem uzależnionym. Po co się pije? Po to się używa takich rzeczy, żeby otępić swoje zmysły, żeby pobudzić się w sztuczny sposób, żeby zagłuszyć ten ból egzystencji i dodać sobie troszeczkę takiej radości, odwagi. Tak jestem dzielny, tak jestem, fajnie wyglądam i tak dalej. Jak człowiek używa takich środków, to tak myśli i tak czuje w taki sposób. Także robią to już dzieci i robimy to my jako dorośli. I ciągle szukamy takich środków, różnego rodzaju środków, które uśmierzają ten ból i pozwalają zrobić następny krok. Pamiętam takie zdanie teraz w szkole było, akurat w tym tygodniu czytaliśmy z uczniami i ja mam taką fajną możliwość z nimi zaczynania rozmów, ja jej muszę ich, że tak powiem, stymulować do takich głębszych rozmów i padło takie zdanie, ona ma swojego psychologa, który pomaga jej wyrażać uczucia. Tak, nie, za nią uderzyło, zatrzymałem się, mówię, i co o tym myślicie? I tam, w zależności od klasy, większość nie wie, co o tym myśleć, ale są tacy, którzy wiedzą i pytam się właśnie dalej, dlaczego do takich rzeczy potrzebny jest psycholog? Mówię, bo wie pan, co to jest w Ameryce? W Ameryce tak mają. Oni tam nie potrafią ze sobą rozmawiać, oni muszą iść do psychologa. Ja nie chcę powiedzieć, że psycholog jest czymś złym. Naprawdę warto czasami porozmawiać z dobrym psychologiem, ale też chcę podkreślić to, że ważne jest to, żeby mieć kogoś bliskiego, przyjaciół, z którym mogę, przed którym mogę wylać serce, z którym mogę porozmawiać o tym, co dzieje się w moim życiu. I Biblia nie jest książką psychologiczną. Ona nie jest tylko po to, żebyśmy się dobrze poczuli, jakby to był taki środek na dobre samopoczucie. Nie służy nam tylko do tego. Ale Biblia pokazuje mi wszystko i nieraz będzie brutalna. Tak? To, co mówi, to, co powiedziałem, choćby ten fragment, że Duch Święty nad czym pracuje? Żeby wykazać nam grzech. Tak? Żeby wykazać nam upadek, potknięcie, ale też żeby pokazać wielką miłość, niezależną miłość Ojca, to, o czym mówimy od samego początku. To jest cudowny dialekt, w którym mówimy, w którym żyjemy, którego się uczymy, za którym tęsknimy. Więc jest to bardzo ważne ostrzeżenie. Za jaką miłością idę? Za jakim królestwem idę? Boże, wy znaleźć się w tym Bożym Królestwie, ten piąty wiersz był, tak? Kiedy mówi, że nie ma udziału w Królestwie. Żeby być znaleźć w tym Królestwie, musisz znać Króla, albo raczej On musi znać Ciebie. Musisz do Niego należeć, musisz być Jego własnością. Bo każdy z nas idzie za jakąś tam miłością w swoim życiu. I właściwie to byłoby tyle, co chciałem powiedzieć dzisiaj, czym chciałem się podzielić. Ten rozważanie będzie ciągnęło się dalej, bo kiedy czytamy nagle tutaj później o żonach i mężach, tak naprawdę to jest wszystko w tym całym kontekście przez cały czas. To jest nowy język naszych relacji. Nowy język naszych relacji. Tak jak Chrystus był uległy swojemu Ojcu, tak Kościół jest uległy Chrystusowi, tak żona jest uległa mężowi, tak? Swojemu mężowi, nie każdemu mężowi, swojemu mężowi i tak dalej. To przez cały czas idzie ten sam ciąg myślenia, który tutaj apostoł Paweł nam przedstawia. Więc mamy nowy język, którego się uczymy. Chciejmy tego języka. Jeżeli coś idzie nie tak, Boże, ja nie umiem mówić tym językiem jeszcze dobrze, ale chciałbym. Boże, daj mi poznać głębiej, jaka jest Twoja miłość. I chciałbym, żeby ta miłość nie tylko teoretycznie we mnie była, ale żeby ta miłość przeze mnie się przelewała dalej. Żebym w taki sposób myślał o innych, o bliskich, o sąsiadach, o ludziach obcych, nawet o tych, którzy mi krzywdę wyrządzają. Ale taki sposób myślenia i mówienia to jest zupełnie nowy sposób. I do tegoż takiego zachęca nas dzisiaj Boże Słowo. Powstańmy, oddamy Bogu chwałę za Jego Słowo i będziemy wielbić Jego Słowo.